Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
3 minuty po 9:30, czas na rozmowę na 96 FM. Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie. W naszym studiu jest pan Edward Markiewicz, sojusz Lewicy Demokratycznej.
Witam państwa, witam pana.
W woli formalności, tak jak robimy to w ostatnich dniach, kandydat do Rady Miasta, to jest wszystko jasne. Okręg numer
4.
I pozycja numer 1.
Pozycja numer 1.
Wszystko się zgadza. No zresztą to nie jest tajemnicą. Nie chodzi tylko o wasz komitet wyborczy, że w większości przypadków działa to w ten sposób, że ci, którzy do tej pory byli radnymi, mają w swoich komitetach pierwsze numery na liście. To premiowanie po prostu tych, którzy mają jakieś doświadczenie, jak rozumiem, i zasłużyli się w ostatnich latach dla miasta.
Tak, ale to nie tylko, panie redaktorze, to się wiąże przede wszystkim z tym, że wszystkie komitety starają się na... jakby w kolejności zasług czy umiejętności poustawiać sobie swoich kandydatów. No i uważają, że na te lokomotywy, które pociągną, że tak powiem, te głosy na listę, dają ludzi, którzy są, no, co tu dużo mówić, najbardziej znani i najbardziej doświadczeni. I wie pan, i siłą rzeczy, no rzeczywiście najczęściej obcującymi z mediami to byli radni, prawda, przez minione 4 lata. No jakby nie patrzył, to oni właśnie mieli na co dzień dostęp do radia, prasy, telewizji. Oni byli widoczni i oni są najbardziej znani i stąd też ich stawia się na te pierwsze miejsca.
Jeśli mówić o doświadczeniu samorządowym, to też nie można zabierać jej właśnie tym osobom, które zasiadały już przy stole w ratuszu, w Radzie Miasta.
Dokładnie.
Są to osoby, które już obcowały, bo dla wielu jest to nowość. Zresztą sam pan wie dokładnie, bo był taki moment, że był pan pierwszy raz w Radzie Miasta, że człowiek uczy się przez jakiś czas tych wszystkich rzeczy.
Tak, myślę, że pierwsza kadencja to jest na naukę.
Zdecydowanie i to widać zresztą po tych radnych, którzy pojawiali się, debiutując w ratuszu chociażby w ostatniej kadencji, że bardzo często przez jakiś czas, no mimo tego, że coś robią w życiu, że mają jakieś doświadczenie zawodowe i nie tylko, no nie jest łatwo się odnaleźć w tym wszystkim. Dla niektórych może to wydawać się bardzo banalna sprawa, a co tam, jestem radnym, przychodzę do ratusza i
No niestety, zostając radnym, człowiek się zderza z tyloma problemami, nad którymi musi potem głosować i zabierać stanowisko, czy jest za, czy przeciw, choćby w zakresie na przykład planowania przestrzennego, prawda? Czy choćby w przestrzeni tej budżetowej, gdzie uchwalamy budżet, musimy wiedzieć kiedy, jak można wydawać pieniądze i na co, i z jakich działów, czy z jakich paragrafów, na co można pieniądze wydać. To choćby z tego tylko tytułu, to człowiek musi się tego wszystkiego po prostu nauczyć. No nie każdy jest prawnikiem obznajomionym w tym prawie samorządowym, żeby od razu wszystko wiedzieć. Musi te 4 lata pierwsze, no to jest nauka,
prawnicy,
nauka.
Którzy sami mówią, że są czasami wąsko wyspecjalizowani.
Tak, i też wtedy
są rodzaje prawa,
muszą się douczać. Tak.
No to naturalna sprawa. Jak będzie wyglądała kampania wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Macie pewnie jakiś plan założony? Pewnie jest strategia wyborcza, pewnie będziecie posiłkować się programem, jak wszyscy. Pytam o to przedstawicieli każdego z klubów, który wyraził swoją chęć wystawienia kandydatów w tych wyborach, bo podejście do programów na przykład same w sobie są bardzo różne. Są tacy, którzy twierdzą, że dobrze jest mieć księgę wielką, kilkudziesięciostronnicową, którą będzie można przedstawić wyborcom, a są tacy, którzy twierdzą, że owszem, dobrze, jeśli taka księga jest, ale jest najczęściej dla wytrwałych i poszukujących szczegółów, natomiast większość osób będzie otrzymywało komunikat z tak zwanym programem ramowym, nazwijmy to.
Tak, no cóż, Sojusz Lewicy Demokratycznej w całym kraju rozpoczął kampanię albo pracę nad zbliżającą się kampanią wyborczą chyba jako pierwszy. Ja przypomnę, że w związku z wyborami, które w całym kraju miały miejsce w listopadzie 2014 roku, to myśmy już do końca 2013 musieli przedstawić kandydatury na prezydentów i kandydatów wstępnych na radnych do rad miast.
Stąd chociażby pani Jolanta Danielek od samego początku było wiadomym.
Już od początku ubiegłego roku w związku z tym musieliśmy wytypować swojego przedstawiciela. Nie wiem, czy to słuszne, to czas pokaże, bo po prostu przez cały ten rok była już od razu narażona na różnego typu ataki jako kandydatka na przyszłego prezydenta. Natomiast, no, tak jak mówię, ta nasza kampania już po prostu dlatego toczy się od dłuższego czasu. No i cóż, no, plan jest jeden. Będzie ona się nasilała w miarę zbliżającego się terminu 15 marca. Robimy to wszystko tak, jak harmonogram przede wszystkim Państwowej Komisji Wyborczej przewiduje. Wczoraj żeśmy złożyli już listy do zarejestrowania listy kandydatów. Termin jest wprawdzie do 13. Wczoraj złożyliśmy, jeszcze trwa pewnie weryfikacja tamtych wszystkich dokumentów. Trzeba sprawdzić, czy ludzie dobrze pisali.
Łącznie z tymi kandydatami do Rady Dzielnicy, czy tutaj jeszcze, nie, bo też jest trochę
do Rady Miasta Zielona Góra i tam żeśmy wytypowali swoje kandydatury. Teraz one polegają na sprawdzeniu. Trzeba sprawdzić, czy ludzie dobrze wypełnili swoje miejsce zameldowania, chociażby pisali wszystkie dane zgodne z prawdą, PESEL-e i tak dalej. I dzisiaj przypuszczam, mam nadzieję, że lista zostanie zarejestrowana, na co dostaniemy odpowiedni dokument. Oczywiście w kolejności do 18 trzeba zarejestrować kandydatów na prezydentów. No i kampania, myślę, dopiero taka prawdziwa, to rozpocznie się od 1 marca. Może niektórzy już troszeczkę wcześniej rozpoczną. A jest to spowodowane również tym, że jeszcze nie są wylosowane numery poszczególnych komitetów wyborczych. Ja nie wiem, czy SLD wystąpi pod numerem 1 czy 5, pamiętamy, że jest zgłoszonych 10 komitetów, więc trzeba będzie dokonać losowania.
No tego rodzaju losowania odbywać się będzie w ostatnich dniach lutego, to wszyscy wiemy. Pytanie, czy to jest bardzo istotna rzecz, żeby wiedzieć
już dzisiaj.
To na tyle
istotna, że kandydaci na radnych chcieliby wpisać na swoich ulotkach i na swoich plakatach, napisać, że startuje z listy taki, numer taki, z pozycji takiej i takiej. A nie mogą tego zrobić, bo jeszcze nie znają numerów tych komitetów, tych list. Także jeszcze na to czekamy, ale to już teraz, mówię, nabiera rozpędu i pewnie się potoczy. Tak jak,
wspomnieliśmy jak o tym, że mamy 10 komitetów zarejestrowanych. To dobrze, że Zielonogórzanie się aktywizują i że chcą partycypować w tym życiu samorządowym czy społecznym. Są tacy, którzy twierdzą, że czym więcej komitetów, czym więcej zarejestrowanych osób na listach, tym więcej osób po prostu pójdzie do wyborów, bo mamy większy wachlarz dostępności do osób, które być może znamy i cenimy, nawet jeśli do tej pory nie występowały w szeroko rozumianym życiu publicznym.
Dokładnie. I ma pan rację. Na pewno to powoduje właśnie to, że grupy społeczne, które normalnie może by nie poszły, to teraz, skoro wystąpiła taka alternatywa im odpowiadająca, to po prostu pójdą do tych wyborów. Cieszyłbym się bardzo. Mam nadzieję, że ta frekwencja w wyborach przekroczy 50% i że to będzie, albo i większa będzie, więc im więcej ludzi pójdzie do wyborów, tym bardziej one są rzetelne, prawdziwe, no bo jak pójdzie 10%, to też wybierze Radę Miasta, ale jakaż to reprezentacja miasta, jeśli to tylko jest wybrana przez jakąś wąską grupę ludzi. Jeśli pójdzie większość społeczeństwa, no to ja rozumiem, że to rzeczywiście jest wybrana reprezentacja naszej społeczności zielonogórskiej.
Dobrym pomysłem według pana jest połączenie wyborów 15 marca z głosowaniem w sprawie ewentualnej budowy obwodnicy za tych kilka czy kilkanaście nawet lat w Zielonej Górze?
To znaczy, z tego co ja wiem, to jeszcze takie decyzje nie zapadły,
tak,
chyba ostatecznie.
Ale rzucony był tego rodzaju pomysł, że być może za jednym zamachem, mówiąc kolokwialnie, mieszkańcy idąc do wyborów mogliby się wypowiedzieć również w tej sprawie, która, no jak widać w ostatnich dniach czy tygodniach, elektryzowała pewnie jakąś grupę mieszkańców Zielonej Góry.
Wie pan, z tego co się orientuję, to po prostu nie ma takich nawet prawnych możliwości do tego, żeby odbyć te przy okazji wyborów jakieś takie formy referendum, czy tej konsultacji społecznej.
No właśnie tutaj głosy są podzielone, bo pamiętamy, że przy okazji wyborów w Krakowie do Europarlamentu odbywało się jednocześnie referendum za olimpiadą.
No więc problem typowo prawniczy, musieliby to rozstrzygnąć, czy za pieniądze, które zostały przeznaczone, bo to są przecież koszty poniesione działania chociażby tych obwodowych komisji wyborczych, czy za te pieniądze można im wrzucić dodatkowe zadania, niezwiązane kompletnie z wyborami. Według mojego, ja nie jestem prawnikiem i specjalistą w tej dziedzinie, ale wydaje mi się na logikę rzecz biorąc, że to jest raczej niemożliwe. Nie powinno to się w ten sposób odbywać i nie sądzę, żeby do tego doszło.
Niektórzy twierdzą, że być może byłby to nawet strzał w stopę, jeśli myśleć o obecnym prezydencie, który niejako wywołał ten temat. No i zebrała się duża grupa ludzi, która protestowała przeciwko temu i myślę, że niejednokrotnie Janusz Kubicki jakimś potężnym odłamkiem dostał w całej tej sprawie. Jeśli rzecz nie była jeszcze dopowiedziana, wyjaśniona, no to pewnie nie jedna osoba mogła pomyśleć sobie, nie chcę głosować na człowieka, który chciał mi budować tę drogę, albo wręcz przeciwnie, chcę głosować na człowieka, który myśli o wybudowaniu tego rodzaju rozwiązania.
Znaczy, wie pan, ja nie sądzę, żeby prezydent Kubicki, zgłaszając ten pomysł i wywołując go tak na 5 minut przed wyborami, spodziewał się jakiejś tam takiej bardzo gwałtownej krytyki. To wręcz przeciwnie, spodziewał się zapewne, że wszyscy się ucieszą i powiedzą, no nareszcie będzie ta obwodnica, zamkniemy ring wokół Zielonej Góry i że większość zdecydowana temu przyklaśnie. Tymczasem stało się inaczej i myślę, że to jest zaskoczeniem dla wielu. Wie pan, ja jestem osobiście zwolennikiem wybudowania tego ringu, natomiast ponieważ jest to temat, no powiedziałbym odległy, bo on nie jest...
Bardzo odległy.
Tak, jest realny do zrobienia, dopiero tam powiedzmy, jak słyszę, 7-8 lat, no to po co go dzisiaj wywoływać? Tym bardziej, że nie ma jeszcze projektu. Jak będą dokumenty i będzie projekt, zobaczymy na mapie rzeczywisty plan przebiegu, to wtedy będziemy mogli dyskutować.
Co, dzisiaj myśli pan, dzisiaj to jest za wcześnie. Burza w szklance wody była po prostu?
Tak, burza w szklance wody jest to taki temat, w moim przekonaniu, zastępczy się zrobił, bo zamiast dyskutować nad prawdziwymi, prawda, potrzebami miasta i jakby wyławianiem od tych kandydatów na radnych ich pomysłów na polepszenie naszego życia w mieście, to teraz o tym się zajmujemy jakąś odległą perspektywą budowy drogi, która nie wiadomo, czy będzie wybudowana, nie wiadomo, którędy będzie nawet przebiegać.
Niektórzy kandydaci sobie radzą. Wczoraj czy przedwczoraj rzecz opublikowaną przez pańskiego kolegę klubowego, również Jedynkę, na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Radosław Brodzik mówi, że pojeździł trochę po Polsce, pooglądał na przykład zadaszone lodowiska i myśli sobie o tym, aby tego rodzaju rozwiązanie również przyjęło się w Zielonej Górze. Skoro, jak pisze pan Radosław, można to zrobić w Poznaniu, Wrocławiu, to dlaczego nie w Zielonej Górze?
No wtedy... i to jest prawdziwy problem, którym trzeba sobie porozmawiać.
Czy to jest rzeczywiście problem, tak?
Znaczy, to nie jest żaden problem, ale jest to ułatwienie, polepszenie nam naszego życia, prawda? Tutaj, u nas w mieście, były takie plany swego czasu, żeby zbudować kryte lodowisko na Błoniach przy amfiteatrze. Oczywiście nie tylko kryte lodowisko, bo to byłby obiekt, który by tam pewnie jeszcze miał... przeznaczenie inne, tam jakieś inne funkcje, ale głównym to byłoby to kryte lodowisko i myślę, że do tematu wcześniej czy później miasto wróci i warto przy okazji wyborów tego typu tematy poruszać. Podobnie jak piec krematoryjny na przykład, o którym się, nie wiem, 8 czy ile lat temu wybudowaliśmy miejsce, jest tylko potrzeba wstawienia tego pieca, do dzisiaj go nie ma i ludzie muszą sprawy tego typu załatwiać gdzieś tam, nie wiem, w Głogowie, w Poznaniu.
Podobno jest tak, że wszystkie te rzeczy można załatwiać przez Zielonogórski Zakład Pogrzebowy. Tak, jeżeli ktoś wyraża tego rodzaju chęcia,
ale
się zgłasza, to tu.
Ale to przede wszystkim odsuwa terminy na przykład.
Na pewno.
Nie? Tak, więc jest to, no w każdym razie nie jest to dla nas komfortowa sytuacja. Moglibyśmy ją sobie tutaj, prawda, ułatwić, zrobić. No niestety było to w Funduszu Obywatelskim to zamierzenie wpisane jako zadania duże. No ale jak wiemy, już rozstrzygnięto i wiemy, że to zadanie akurat nie przeszło.
No to jest zadanie takie,
które... Jestem ciekaw, ile głosów zdobyło, będą się sprawdzić.
Niesie za sobą pewien taki bagaż emocjonalny i powiem szczerze, że nawet dziwnie ogląda się zestawienie, chociaż oczywiście no to jest prawo wszystkich mieszkańców do tego, by głosować pod jednym, drugim czy trzecim projektem, ale dziwnie jest, kiedy mówimy na przykład o Tanzbudzie, tak, czyli miejscu, które ma być stricte rozrywkowe, ale też spełnić jakieś funkcje. Zestawiamy to z piecem krematoryjnym, no, który niestety kojarzy nam się jak kojarzy, no ale jest częścią życia, no dokładnie taką samą, może mniej rozrywkową.
Ja nie wiem, no wymyślił ktoś tą nazwę Tanzbuda, ktoś, kto nie wie, czemu ten obiekt ma służyć, ten Tanzbudę to kojarzy zupełnie z czymś innym. Kojarzy sobie z jakimś, nie wiem, z miejscem, w którym będzie można wypić kielicha i się zabawić,
no,
tak?
Tak się rzeczywiście przyjęło, że Tanzbudę można było
Tanzbuda,
nazwać.
Prawda?
Jest to forma gry słów, chociaż tutaj nie
nazwa
jest
najistotniejsza. A przecież chodzi zupełnie o co innego. Chodzi tutaj o szkolenie przede wszystkim dzieci i młodzieży w określonym dziedzinie tańca specyficznej i myślę, że to będzie bardzo pożytecznie wykorzystane i dobrze, że coś takiego powstaje, choć nazwa nie jest zbyt szczęśliwa.
No, to już kwestia tych, którzy wymyślili ten projekt, jakie znaczenie.
No kojarzy się zupełnie z czymś innym.
No kojarzy się zupełnie z czymś innym, zwłaszcza, że ma też spełniać, z tego co mówili ci, którzy przygotowywali ten projekt, formy edukacyjne w jakimś sensie. Ma odciążyć czy wspomóc szkołę podstawową numer 1, która znajduje się tuż obok. Ma też problemy z salą gimnastyczną, zresztą od zawsze miała, bo tam nic się nie zbudowano w ciągu ostatnich 30 lat, odkąd ta szkoła tam stoi, czy nawet dłużej jest ta jedna sala gimnastyczna. No i rzeczywiście, jeśli będzie tak, że dzieciaki będą mogły jakąś inną formę zajęć prowadzić w tym miejscu, zejdą sobie z górki, to jest dosłownie 50 czy 100 metrów od szkoły, to też jest sympatyczne rozwiązanie.
Dokładnie.
A jak pan patrzył na tych, którzy zwyciężyli w budżecie obywatelskim? Bo spotkałem się z bardzo różnymi opiniami i część osób twierdzi, że trochę nam się przewartościowuje momentami budżet obywatelski. Z jednej strony idea słuszna, wszystkie te rzeczy, które są tam zawarte, są słuszne, są ludzie, którzy się pod tym podpisują. Każdy by chciał, żeby szkoły były rewelacyjnie wyposażone, żebyśmy mieli piękne place zabaw przy przedszkolach, tak? Doskonale zrobione ogrodzenia, monitoring i różne dziwne inne historie. Natomiast pytanie, czy te rzeczy powinny zawierać się w budżecie obywatelskim?
Znaczy, wie pan, ja nie wiem jak inni, ja przed chwileczką słuchałem w radiu panią radną Bożonę Ronowicz. Mówiła, że specjalnie tam większych uwag do Funduszu Obywatelskiego no właściwie nie ma, choć można byłoby jakieś tam drobiazgi pozmieniać. Wie pan, ja mam takie, no oczywiście idea jest świetna, idea jest słuszna.
No co do tego nie ma dyskusji.
No ale jak patrzymy teraz na tych wygranych, no to wie pan, to gołym okiem widać, że tak, no stawiamy Goliata z Dawidem, bo jak startuje jakakolwiek szkoła, no to wie pan, to jakieś stowarzyszenia to nie mają szans przy tej szkole, która dysponuje tysiącami rodziców, prawda, ma do dyspozycji i może zdobyć sobie tak jak Trójka 7 tysięcy głosów,
właśnie
prawda?
O to mi chodzi między
innymi. I obywa 7 tysięcy głosów. No nie jest to, nie są to równe szanse jakby tych podmiotów, które startują. Dlatego trzeba byłoby się zastanowić przede wszystkim nad tym, czy w Funduszu Obywatelskim stawiać na takie zadania, które są zadaniami właściwie własnymi miasta. Jeśli miasto ma swoje obiekty, które ma utrzymywać, o które dbać i zabiegać o nie, no to wyręczanie się Funduszem Obywatelskim, no wie pan, jakoś w moim przekonaniu nie jest właściwe.
Chociaż z drugiej strony jest to forma rozwiązania, bo jeśli zwrócić uwagę na to, o czym zresztą państwo jako radni wielokrotnie mówiliście przy okazji różnego rodzaju inwestycji w mieście, że czasami patrząc na budżet, który jest ograniczony i tam ilość pieniędzy, która jest przeznaczana na różnego rodzaju, na przykład remonty ulic chociażby, ciężko jest wybrać, czy wyremontować ulicę na ulicy Batorego, czy też zrobić to na ulicy Wojska Polskiego. Rzucam specjalnie, czysto hipotetycznie tę nazwę. Czasami stajecie przed dylematem, która powinna rzecz być załatwiana priorytetowo, czyli w tym roku. No jeśli to jest forma budżetu obywatelskiego, no to wtedy mieszkańcy pewnie mówią, tak, a jednak zróbcie nam to.
No pewnie tego nie rozstrzygniemy. Wszystko, cała myśl, cała idea tego Funduszu Obywatelskiego polega na tym, żeby o tym ludzie zdecydowali, co jest im najbardziej potrzebne.
No i to robią. No
wie pan, to właśnie. I teraz się zastanówmy, czy rzeczywiście społeczeństwu Zielonej Góry bardzo zależało na tym, żeby zbudować salę gimnastyczną, skąd innym bardzo potrzebną w szkole w Trójce, czy też tylko społeczności tej szkoły. No zmobilizowali się, zebrali wiele głosów, będą mieli wybudowaną, ale ta sala moim zdaniem gimnastyczna powinna być wybudowana w drodze no normalnie zapisane w budżecie i z budżetu miasta powinna być ta sala zrobiona, tak jak inne sale gimnastyczne do tej pory były robione. Tymczasem jakby te pieniądze, zamiast być przeznaczone na inne takie potrzeby ludzi na osiedlach, tam gdzie normalnie zapomina się o jakichś zakątkach Zielonej Góry, w których wiele rzeczy, czy podwórek, oświetleń, chodników, gdzie trzeba byłoby porobić, to jakby to wszystko ucieka, rozbywa się i idą pieniądze na zadanie, które i tak powinny być po prostu w budżecie zapisane. Powinniśmy wiedzieć, że sala sportowa w Trójce będzie w tym roku w budżecie, a w planie mamy, że kolejne szkoły będą miały, następna będzie miała w 2016, a inna w 2017, a jedna mówi, no trudno, będziemy musieli poczekać, bo w harmonogramie jesteśmy dopiero na 20 rok.
I to jest właśnie to starcie, tak, Dawida z Goliatem, bo jeżeli pan ze swoimi sąsiadami skrzyknie się wokół zbudowania oświetlenia gdzieś u siebie na ulicy, gdzie oświetlenia tego nie ma, na przykład od 20 lat, i będzie was 50 czy 100, nie macie żadnych szans
przebicia i stąd takie moje wątpliwości, czy to nasz takie zadania powinny być. No ale cóż, fundusz generalnie rzecz biorąc daje swoje zadanie, wie pan, tutaj do tego wszystkiego trzeba dodać to, że proszę zwrócić uwagę, ile wniosków wpłynęło, ilu ludzi zaangażowało się i ilu wzięło, zaczęło myśleć, prawda, i działać ze świadomością tego, że ich działania mogą być zrealizowane, prawda, w ramach tego Funduszu Obywatelskiego. A więc jest to uaktywnienie społeczeństwa i choćby z tego tytułu, to jest niezwykle ważne, potrzebne i trzeba kontynuować.
Według pana powinien się rozwijać ten punkt, nawet gdyby miał być modyfikowany punkt jako zapis w budżecie, czyli, nie wiem, może powinien być systematycznie powiększany.
Nie pan, może to podzielić na jakieś zadania i powiedzieć tak, przeznaczamy z tych 6 milionów
jeszcze
na przykład 2 miliony na przykład na wszystko, co jest związane z zarządzaniem drogami, nie? Drogi, chodniki, parkingi i na tak. I tutaj w tych pieniądzach dajcie nam tę propozycję. co byście chcieli za to zrobić? Na szkoły, no jeśli mamy dawać na szkoły, no to przeznaczmy jakąś kwotę i dajmy pomysły dla szkół. Niech te szkoły między sobą rywalizują o to, żeby zrobić te, na sprawy kulturalne na przykład i sportowe jakąś oddzielną pulę pieniędzy.
W tym momencie pomyślałem, że są szkoły i szkoły w Zielonej Górze i pewnie jakaś taka, która ma tysiąc uczniów, ciężko będzie ją zestawić z
Maleńką. Ale byłoby to już jakieś rozwiązanie problemu, podzielenie choćby na te funkcje, bo wtedy by nam również i te najważniejsze zadania w mieście nie pouciekały, prawda? Mielibyśmy w tej dziedzinie, w tej wybrane jakieś propozycje ludzi i byłaby większa szansa na
to. Być może będzie to jedno z tych zadań, przed którymi stanie Rada Miasta, która ukonstytuuje się pewnie pod koniec marca. Tak to będzie wyglądało. Jak sądzę, w kwietniu będziemy mieli pierwszą Radę Miasta, będziemy wiedzieli dokładnie, jak kształtuje się skład Rady. A jak pan sądzi, zmieni się trochę geometria polityczna, jeśli chodzi o przyszłą Radę Miasta?
Wie pan, no wszystko wskazuje na to, że się zmieni ta geometria. Zresztą, jeśli chodzi o układ polityczny, wie pan, przez wiele, wiele lat rzeczywiście dominowały tylko trzy ugrupowania partyjne, bo było SLD, Platforma
i PiS. Politycznego.
Mamy czwartego gracza liczącego się, powstał komitet wyborczy urzędującego prezydenta.
A ja pomyślałem o Polskim Stronnictwie Ludowym w pierwszej
chwili, jako o politycznym. Natomiast no nie wróżę wielkich sukcesów PSL-owi. Może się mylę, ale według mnie to nie jest miejsce, gdzie mógłby. Zresztą nigdy nie mieli swojego przedstawiciela w Radzie Miasta i nie sądzę, żeby dalej do tego doprowadzili. Nawet gdyby zrobili dobry wynik na terenach byłej gminy, no to przecież w mieście jeszcze są cztery okręgi i tutaj nigdy PSL nie był popularny. No zdziwiłbym się, gdyby im się powiodło. No życzę im tego. Aczkolwiek nie wróżę specjalnych sukcesów.
A kto będzie numerem jeden na terenie byłej gminy, jeśli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, czyli okręg numer 3?
Na terenie byłej gminy, no to jest taka trochę niespodzianka. Naszym reprezentantem jest młody człowiek, pan Cezary Wysocki. Zresztą mieszkaniec Zielonej Góry, który no, bardzo mocno zaangażował się w pracę na terenie gminy. No i chcieliśmy dać no, taką alternatywę dla mieszkańców gminy i pokazać, że mogą startować na znanych, doświadczonych, no starszych wiekiem kandydatów, którzy startują na innych jedynkach, a mogą startować na młodego człowieka, który no ręczę państwu, że bardzo aktywną kampanię wyborczą przeprowadzi, spotka się na pewno z mieszkańcami wszystkich wsi, zaprezentuje się, pokaże, no i w zetknięciu z nim ludzie sami będą mogli ocenić, czy wybrać jego, czy wybrać inne postacie. Zresztą na drugim miejscu Sylwia Matusza, która również jest bardzo młodą osobą, bardzo energiczną, zresztą już pochodzącą z gminy, tam pracuje.
Panią Sylwię i kampanię.
Tak, w ubiegłej kampanii.
Świetna kampania.
Bardzo dobry wynik uzyskała. Mam nadzieję, że go nie tylko powtórzy, a i powiększy. Także mamy również na tej liście, wie pan, wśród tej dziesiątki kandydatów, którzy reprezentują różne wsie, więc alternatywa jest, proszę bardzo, zapraszam mieszkańców gremialnie, niech idą do wyborów i wybiorą po prostu swoich przedstawicieli do Rady Miasta.
I wszyscy zrobią to zgodnie z własnym sumieniem, bez względu na oczywiście to, jak kto patrzy dzisiaj na to, co się dzieje w polityce, bo tak na dobrą sprawę i tak podejmujemy tą decyzję.
Znaczy, wie pan, pytało mnie parę osób, a czemu akurat młody Czarek Wysocki? Ja mówię, no to tak samo, jakbyśmy 4 lata temu pytali, a skąd przyszło ludziom do głowy dawać Radka Brodzika czy Tomka Nesterowicza?
To ktoś mógłby pójść dalej i powiedzieć, tak, 8 lat temu dawaliście młodego Kubickiego.
Albo młodego Kubickiego. No każdy kiedyś musi zacząć i wystartować i my uznaliśmy, że on zasłużył. Zresztą to jest człowiek, który już się dał poznać, wie pan, o filmie o pionierach to przecież wiele osób słyszało i wiele oglądało, a to przecież była jego inicjatywa i jest współautorem tego filmu, ale i inne zadania, bo przecież ten boisko pod Chubą to też pod jego przewodnictwem było realizowane, więc naprawdę już doświadczony młody człowiek. No tak polecam, proszę się spotkać i pójść na spotkania z nim na pewno.
Tak wspomnieliśmy w rozmowie jedynkę w okręgu numer 3. Mam nadzieję, że pan Cezary, jeśli będzie gościł w mediach, równie ciepło będzie się wypowiadał o panu jako jedynce w okręgu numer 4. No. Edward Markiewicz, numer 1 na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej, okręg numer 4, był dzisiaj gościem rozmowy na 96. Wam dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.